Dzień dobry. Nie odzywaj się już. Witam na ostatniej sesji PL Nogowej. Po tej sesji będziemy już mieli do czynienia tylko i wyłącznie z panelem dyskusyjnym, ewentualnie z taką luźną dyskusją i z zakończeniem konferencji. Cieszę się, że tyle osób jeszcze zostało, ponieważ widzę, że na dole już generalnie zbierają się walizki i ludzie wychodzą. W trakcie tych 40 bodaj minut chciałem trochę wam poopowiadać o tym, jak my patrzymy na wysoką dostępność w rozumieniu zbieżności sieci w warstwie pierwszej, drugiej, trzeciej, ponieważ bardzo dużo na ten temat bardzo często rozmawiamy. Pojawiają się magiczne określenia typu 50 milisekund, zupełnie w większości przypadków źle i opacznie rozumiane. No i myślę, że to będzie dobry początek do tego, że jeżeli się interesujecie tego typu tematami, to żeby zacząć sobie kopać głębiej, gdzie można znaleźć informacje na ten temat i gdzie można coś więcej na ten temat poczytać, ewentualnie czym się więcej zainteresować. Bardzo dużo rzeczy pokażę w postaci referencji do konfiguracji Cisco, natomiast część tych mechanizmów, jeżeli jest w jakiś sposób standardowy, jest to mechanizm. Oczywiście prawdopodobnie istnieje na innych urządzeniach i trzeba sprawdzić tylko, jak to się konkretnie robi. Na początek podstawowa rzecz, to znaczy wysoka dostępność, a szybka konwergencja. Ta prezentacja jest poświęcona raczej osiągnięciu sytuacji, kiedy mamy szybką konwergencję w sieci. Szybka konwergencja następnie powoduje, że ta dostępność usługi może być albo faktycznie w ogóle bezprzerwowa, albo opatrzona jakimś tam ryzykiem strat w ruchu i nieosiągalności rzędu milisekund, sekund, minut, godzin, w zależności od tego, jak sieć jest zaprojektowana, jak działa, albo jak działają w niej pewne mechanizmy, których być może nigdy nie dotykaliśmy. I tutaj macie przykład takich trzech zakresów tematycznych, to znaczy kiedy patrzymy sobie na przeciążone łącza, co można zrobić, żeby te łącza nie były przeciążone, kiedy łącze ulega awarii, kiedy ulega awarii węzeł, no i kiedy mamy do czynienia z awarią sprzętową. Ja niestety nie mam czasu zająć się wszystkimi tymi tematami, w związku z tym raczej zajmiemy się kwestiami związanymi z awariami łącza węzła niż i optymalizacją protokołów routingu, niż będziemy się zajmować całą resztą. Aczkolwiek oczywiście, jeżeli sesja spotka się z zainteresowaniem, a wygląda na to, że się spotkała, chyba że przyszliście tu już tylko dlatego, że wiecie, że ta sesja następnie będzie wykorzystywana do tej sesji, na której będą rozdawane nagrody, to temat pociągniemy dalej na kolejnych spotkaniach PLN-ogowych. Co to znaczy, że łącze nie działało albo żeby usługa nie działała? Wszyscy niestety definiują to inaczej. Po to podpisujecie wy jako operator albo wy jako klient rozmaitego rodzaju kontrakty SLA, które mówią, że niedziałanie łącza na przykład to jest przerwa, która trwa dłużej niż 50 sekund, albo niedziałanie łącza to jest przerwa, która trwa dłużej niż 1 milisekundę i tak dalej, i tak dalej. Przez niedziałanie usługi możemy również rozumieć różnego rodzaju osiągalność prefiksów i tak dalej. Nie będziemy tutaj wchodzić w detale. Z punktu widzenia świata telekomunikacji i paru różnych stosów IP, które znamy, w momencie, kiedy przerwa w osiągalności danego prefiksu czy danej usługi trwa w granicach 50 milisekund, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy transportowany ruch w warstwie pierwszej, warstwie drugiej może to odczuć, kiedy sygnalizacja towarzysząca większości rozmaitego rodzaju protokołów telekomunikacyjnych może to odczuć. Przy 500 milisekundach wideo transportowane przez łącze na pewno poczuje problemy z dostarczaniem tego wideo. Oczywiście nie będę wchodził teraz w detale, czy te 500 milisekund, czy 350, czy 328, jak to komuś wyszło z testu, czy 700 i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zależy od tego, jakie konkretnie urządzenia mamy zastosowane, również te bezpośrednio pokazujące to wideo i na ile one sobie są w stanie poradzić z przerwą. To są takie mniej więcej uśrednione wyniki z rozmaitego rodzaju badań, niezależne zupełnie od dyskusji producentów sprzętu. W okolicach 1 sekundy prawdopodobnie pojawi się nam problem z połączeniem VoIP-owym. Oczywiście to połączenie najpierw usłyszymy, że już prawdopodobnie nie działa, chociaż ludzie są takimi sprytnymi urządzeniami, które w momencie, kiedy czegoś nie do końca słyszą, to potrafią sobie sami domówić, co mogło zostać powiedziane albo co mogli usłyszeć. No i następnie mamy dosyć dużą przerwę czasu. Niestuningowane protokoły routingu w okolicach 30 sekund najpóźniej już się powinny zacząć orientować, że coś niedobrego się w sieci dzieje. No i w okolicach 1 minuty nawiązane sesje TCP zaczną nam prawdopodobnie timeoutować. Tutaj też jest długa historia. dotycząca tego, jak różne systemy operacyjne reagują na nieosiągalność czy problemy z komunikacją w sesjach TCP. Też, jeżeli kogoś to jakoś bardziej interesuje, można sobie doczytać. Generalnie niebezpiecznie jest zakładać, że przerwa jednominutowa może spokojnie się wydarzyć i nikt tego nie zauważy. Niektóre systemy operacyjne to zauważą, mogą zacząć bardzo agresywnie reagować. Niektóre systemy faktycznie dopiero w okolicach 1 minuty zaczną nas informować, że no, dana strona na przykład się nie da otworzyć albo nie da rady doładować do końca jakichś obrazków, które na niej były, ponieważ sesja nam wygasła. Więc szybka konwergencja w sieci tak naprawdę zaczyna się od momentu, kiedy ją projektujemy. Bardzo ciężko i bardzo trudno, i pewnie wiecie to wszyscy, walczy się z tematem pod tytułem: chciałbym mieć dużo bardziej niezawodną sieć, w momencie, kiedy sieć została już jakoś tam wybudowana. To jakoś tam jest tutaj bardzo, bardzo istotne. Co gorsza jeszcze, w momencie, kiedy ją projektujemy, i to też jest temat, który jakby czujemy dopiero w momencie, kiedy pierwszy raz fizycznie to robimy, poszczególne warstwy ze sobą oddziałują. Ja dzisiaj będę omawiał parę tematów związanych z poszczególnymi warstwami, natomiast tematem, którego nie omówię, to jest interakcja poszczególnych warstw między sobą. I na nią też trzeba zwrócić szczególną uwagę. Bo o tym, że w ramach jednej warstwy, na przykład przy tuningu protokołów routingu, będziecie musieli się zastanawiać, jak zmiana jednego parametru w protokole routingu będzie wpływała na inne mechanizmy tego samego protokołu routingu, to jeszcze przy okazji dobrze by było się zastanowić, jak to wpłynie na przykład na warstwę drugą. Bo możecie się doprowadzić do sytuacji, kiedy paradoksalnie przez tuning jednej rzeczy popsujecie drastycznie czasy konwergencji sieci, które już do tej pory byliście w stanie osiągać. No i tak to wygląda. Jest taki ładny slajd po polsku pokazujący problemy, które możemy poprawiać, to są problemy, problemy, które możemy poprawiać. W momencie, kiedy zbudowaliśmy sobie sieć i ta sieć działa, to w momencie, kiedy zaczynamy ją tuningować, to oczywiście możemy sobie narysować taki mądry wykres, który pokazuje sytuację, kiedy de facto problemem na pewno trzeba się zająć, problemem dobrze byłoby się zająć, no i sytuację, kiedy próba robienia jakichkolwiek ruchów będzie bardzo kosztowna i wcale nie jest konieczne, że musi nam przynieść jakby jakiekolwiek zalety. Dlaczego pokazuję ten slajd? Ponieważ bardzo często niestety dyskusja dotycząca tuningu zaczyna się, czy dotycząca szybkości konwergencji sieci albo jej dostępności, zaczyna się, kiedy zostajemy wezwani przez dywanik. Ktoś mówi: Cisco jest słabe, no bo ja tutaj przełączyłem 50 różnych parametrów, niestety sieć się wywróciła, teraz nie mogę wrócić do ustawień domyślnych, bo już jakoś to nie odpowiada mi dokładnie temu, co było wcześniej. No i to mnie kosztowało pieniążki, nic mi to nie dało i szczerze mówiąc jestem raczej zrozpaczony niż zainteresowany dalszym tematem ciągnięcia czasu konwergencji w dół. Także zwracam Wam uwagę, że wszystkie rzeczy, które chcielibyście przemyśleć, dobrze by było, gdyby znajdowały się w tym prostokącie, bo w tym momencie jesteśmy w stanie dosyć spokojnie podejść do tematu i miejmy nadzieję świadomie zaplanować to, co się będzie działo. Jeśli chodzi o mechanizmy L1, jak sobie wyobrazimy taką typową sieć dzisiaj transmisyjną, to ta sieć pewnie będzie pi razy drzwi wyglądała tak jak ten rysunek. Będzie sobie jakiś tam DWDM, dzisiaj o tym mówiliście, będzie sobie jakiś SONET, SDEC. Czasami bezpośrednio jest to Ethernet, miejmy nadzieję, że coraz częściej, ale jednak pod spodem warstwa podkładowa też jest. Na tym biega sobie IP, czasami IP-MPLS. I nagle się okazuje, że dosyć prosty temat pod tytułem przesłanie ruchu z punktu A do punktu B już jest na dzień dobry problemem, ponieważ de facto nie możemy myśleć o jednej warstwie w oderwaniu od rzeczywistości, ponieważ tych warstw zrobiło nam się przy pierwszym podejściu bardzo dużo. Jeśli chodzi o DWDM, mamy całą masę rozwiązań, które służą do tego, żeby z DWDM-em sobie radzić. Jak pewnie się orientujecie, być może nie, Cisco również, o ile nie produkujemy systemów DWDM-owych, to produkujemy karty do naszych routerów, które są w stanie natywnie przesyłać ruch. A, przepraszam, absolutnie tak. No, sprzedajemy ONS-y. Tak. My w SP. Sprzedajemy nasze systemy DWDM-owe, faktem, że nie za dużo ich sprzedajemy, natomiast w Polsce parę dużych systemów DWDM-owych naszych stoi. Inna sprawa, że de facto nasz kierunek, jeśli chodzi o jakby orientację na kierunek przesyłania ruchu, powoli raczej odchodzi od tematów jakby religijności co do poszczególnych protokołów. Będziemy szli w tą stronę, w którą idzie, czy w którą staramy się ciągnąć cały świat, czyli unifikacji zarówno warstwy optycznej, jak i warstwy IP, ale o tym może nawet nie na następnym PLNOG-u, tylko jak faktycznie będziemy mogli już coś pokazać. Także w sytuacji, kiedy mamy natywnie rozwiązane urządzenie, które posiada karty IP over DWDM-owe, jesteśmy w stanie de facto zwrócić uwagę na to, co jest na tym rysunku, i to jest najprawdziwsza prawda, wykonać switchover ścieżki IP w momencie, kiedy warstwa DWDM-owa zaczyna nam raportować, że o ile łącze jest jeszcze działające, to zaczynają się już na nim problemy. Tego typu sytuacje oczywiście są możliwe do zrealizowania również w oparciu o tradycyjny system DWDM-owy, nad którym działa niezależny od niego system IP. Przy czym różnica polega na tym, że w tej sytuacji rzadko macie informację na systemie IP o tym, że switchover nastąpił z jakiegoś powodu. Innymi słowy, że włączyła się protekcja, czy jakkolwiek inny mechanizm był tutaj zastosowany, jakkolwiek by się nazywał. Także zaleta jest związana z tym, że macie od razu zunifikowaną jakby informację raportującą. Warstwę wyżej, tam gdzie się zaczynają interfejsy sonetowe, SDH-owe, zwykle, akurat tutaj są dwa polecenia, które trzeba wydać, zwykle pojawia się możliwość raportowania przez warstwę pierwszą stabilności interfejsu czy osiągalności interfejsu. To też są rzeczy, o których w momencie, kiedy konfigurujecie urządzenia, w szczególności jeżeli mają jeszcze tego typu interfejsy, trzeba pomyśleć, żeby odpowiednio być informowanym o stanie łącza. Tu akurat zaleta jest ogromna i tu pokłony w stronę jakby starego świata telekomunikacyjnego, że o takich rzeczach myślano kiedyś troszkę inaczej niż myśli się teraz i zwykle realizowane są one sprzętowo. W związku z tym czasy tutaj przekazywania informacji o alarmach z punktu widzenia dyskusji o milisekundach są absolutnie praktycznie zerowe. Jeśli chodzi o takie rzeczy jak autonegocjacje, czy też problemy ze stanem interfejsu z drugiej strony, to zwracam Wam również uwagę na to, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z jakąś transmisją, która w którymś momencie zmienia nam strukturę sygnału z elektrycznego na optyczny i z powrotem, w szczególności jeśli mamy do czynienia między innymi z multiplexerami czy z systemami DWDM-owymi, to może się tutaj pojawić problem taki, że niestety, o ile my nie jesteśmy w stanie wykryć, znaczy jesteśmy w stanie wykryć awarię lokalną, nie jesteśmy w stanie wykryć awarii zdalnej, ponieważ system nam nie przenosi pełnej sygnalizacji. Nawet jeżeli w związku z tym korzystacie z tego typu systemów i one dają nam jakąś zaletę, to trzeba się upewnić, że na pewno przeniosą całą sygnalizację. Pytanie.
Przenosi informację o tym, że jeżeli z jednej strony zostanie link położony, to na z drugiej strony on się też położy.
Tak.
I? Tak? I właśnie to chyba o tym mówimy, tak? Że tutaj jest przerwa.
Nie tylko o takim scenariuszu, ale o też takim scenariuszu absolutnie tak. Chodzi o to, żeby sygnalizacja linku była przenoszona z jednej strony na drugą, niezależnie od tego, co jest po środku. To jest przykład.
No i to jest cholernie ważne, bo czasami się coś może nie przełączyć z tego powodu.
Tak, i właśnie dlatego o tym mówię. mówimy o szybkiej konwergencji i tego typu detale, które w momencie, kiedy ktoś zajmuje się na przykład tylko i wyłącznie warstwą trzecią, umykają mu zupełnie, no bo jak przecież ruch IP przechodzi, to przechodzi. Mogą nie umknąć w momencie, kiedy wydarzy się prawdziwa awaria i się okaże, że nam się wydaje, że interfejs jest up, a niestety interfejs po drugiej stronie jest down. I to czasami ten interfejs po drugiej stronie, który jest podniesiony, znaczy ten interfejs jest nasz, ten interfejs po drugiej stronie, który padł, już nie jest częścią naszej sieci, jest tylko częścią usługi, która jest świadczona. I wtedy się niestety dowiadujecie, że no w zasadzie no nie działa, no ale się interfejs nie przełączył, zaraz go przełączymy ręcznie i wtedy będzie dobrze. Także to są też rzeczy, o których trzeba pomyśleć. Kolejna sprawa to jest tuning L2. Jak przeszliśmy przez L0, L1 i L2 i przez nasze nieszczęsne DWDM-y, których podobno nie sprzedajemy, to mamy do czynienia z komunikatami różnego rodzaju, ale ogólnie nazwijmy je komunikatami Keep Alive w warstwie drugiej. Tutaj niestety nie jest specjalnie wesoło, ponieważ większość tych mechanizmów niestety nie daje się za bardzo tuningować w takich czasach, jakie by nas bardzo interesowały. Raczej zaczynamy powoli wierzyć tutaj w ramki OEM, które się pojawiają w Ethernecie i które znamy w ATM-ie. Raczej nie polegamy na technologiach, które wiążą się stricte z protokołami takimi jak PPP czy frame lay. Natomiast tak czy inaczej one tutaj są. Czasami daje się je tuningować w dół. To pytanie oczywiście w zależności od protokołu, jakiego urządzenia używamy z jednej strony, jakiego używamy z drugiej strony, ale de facto jakoś nie kojarzę żadnego rozwiązania, które dla takich typowych pakietów Keep Alive jest w stanie zejść z jakby przesyłaniem pakietów Keep Alive poniżej sekundy, bo nawet bodaj switche frame'owe nie będą w stanie tutaj jakoś tak szybko reagować. Na interfejsach, które się posługują sygnalizacją taką logiczną, Cisco wprowadza taki mechanizm, czy wprowadziło, posiada od zawsze taki mechanizm, który pozwala nam opóźnić informację o tym, że łącze się położyło, ewentualnie również opóźnić informację o tym, że zostało podniesione. W związku z tym, jeżeli zaczynacie rozmawiać o wysokiej konwergencji, to prawdopodobnie wartości domyślne trzeba będzie tutaj zmienić. Czasami jest to ustawione domyślnie na 0 milisekund, czasami jest to ustawione w zależności od tego, z jaką platformą macie do czynienia, na jakieś wyższe wartości. I oczywiście akurat w tej sytuacji to nie jest rzecz typowa dla Cisco, inne rozwiązania sprzętowe również stosują podobne mechanizmy, także jeżeli czujecie po parunastu wykonanych testach, że w waszych jakby statystykach momentu, kiedy coś się przełącza, a kiedy coś się nie przełącza, istnieją jakieś luki rzędu 10, 20, 100, 300 milisekund, to prawdopodobnie tego typu mechanizm gdzieś tam w kodzie na przykład sterującym portem dostępowym jest zaszyty. No i teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie go kontrolować. Po to, żeby tego typu sytuacje nam nie zakłócały pracy w sieci, co jest czasami dosyć problematyczne, został wprowadzony taki mechanizm, który się nazywa mechanizmem IP dumpeningu. Dlaczego IP? Dlatego, że dotyczy interfejsów, na których skonfigurowano warstwę trzecią, ale traktujemy go jako mechanizm warstwy drugiej, bo de facto odpowiada za to, co się dzieje ze stanem fizycznym interfejsu. Zaraz do niego jeszcze wrócę. Ciekawostka jest taka, że można zastosować carrier delay asymetrycznie, to znaczy być informowanym o tym, że łącze zostało położone od razu, natomiast być informowanym o tym, że zostało podniesione po to, żeby warstwa routingu mogła zacząć się wykorzystywać z pewnym opóźnieniem. I to jest bardzo czasami interesująca strategia, ponieważ pozwala nam uniknąć, bez wykonywania dumpeningu interfejsu, pozwala nam uniknąć sytuacji, kiedy faktycznie łącze klapie. Możemy się zabezpieczyć w tej sytuacji do takiego rozwiązania, w którym dopiero po 2 sekundach, kiedy łącze bezprzerwowo się podniosło i stoi, dopiero deklarujemy, że faktycznie w warstwie routingu mówimy OK, w tym momencie łącze się podniosło i możemy zacząć je wykorzystywać. Jeżeli byśmy tutaj mieli 0 milisekund, to jest bardzo prawdopodobne przy łączach, które mają rozmaitego rodzaju problemy, czy dzieje się coś, co nie spowodowało ich fizycznego uszkodzenia, ale na przykład mocno zakłóca pracę interfejsu, że podnosilibyśmy interfejs i musieli go z powrotem kłaść, co może wpłynąć dosyć negatywnie na to, co się będzie działo w warstwach wyższych. Spanning tree, protokoły routingu, które nagle mogą zacząć wpaść w taki chaos związany z przeliczaniem non-stop nowych rozgłoszeń, wycofywaniem ich, rozgłaszaniem, wycofywaniem, rozgłaszaniem i tak dalej. To do tego nawiasem mówiąc też zaraz dojdę. Jeśli chodzi o dumpening, to tak jak powiedziałem, nazywamy to IP dumpening, natomiast chodzi tutaj raczej o oddanie kwestii takiej, że chodzi nam o stan interfejsu w warstwie trzeciej, czy zasygnalizowanie w warstwie trzeciej stanu interfejsu z punktu widzenia jego osiągalności z warstw niższych. De facto jest to taki mechanizm, który jest w stanie poinformować dowolny protokół routingu plus pewne mechanizmy takiej redundancji pierwszego hopa, że coś się z interfejsem dzieje i na niego wpłynąć. Jak to działa? No działa to tak, że mamy sobie taki trójkąt routerów, jest jakaś trasa zapasowa de facto zawsze do tego centralnej lokalizacji. Bez skonfigurowania dumpeningu, co położenie i co podniesienie interfejsu, jesteśmy informowani o tym, że się interfejs podniósł i położył. I może tak chcemy. Trochę ciekawszym rozwiązaniem jest sytuacja taka, kiedy po paru położeniach się, po naliczeniu się takiego jakby takiej kary związanej z każdorazowym położeniem nam interfejsu, uznajemy na pewien czas, definiowany, konfigurowalny i tak dalej, że jednak interfejs leży. I nie męczymy już w tym momencie warstwy trzeciej informacjami o tym, że on się znowu podniósł, znowu się położył, znowu się podniósł, znowu się położył, bo to faktycznie może nie mieć sensu. W szczególności to się przydaje w sytuacjach takich, kiedy faktycznie ktoś po drugiej stronie, bo przecież my jesteśmy świadomi i nie robimy sobie takich rzeczy, ale kiedy ktoś po drugiej stronie wyłącza kabelek, włącza kabelek, wyłącza kabelek, włącza kabelek, bo ma problem z tym, żeby zobaczyć, czy to będzie dobry kabelek. Albo na przykład włączył kabelek, po czym stwierdził, że to jest za krótki kabelek, w związku z tym włączy dłuższy kabelek jest zepsuty, w związku z tym znowu go musi wyjąć, zamówić i przełącza się na krótszy kabelek. Może tak być i to być może jest normalna sytuacja z klientem czy z operatorem, natomiast przed takimi sytuacjami można się w pewien sposób zabezpieczyć. W tej sytuacji z punktu widzenia konwergencji lepszą sytuacją będzie, kiedy będziemy jasno wiedzieli, że lepiej się nie opierać o dostępność jednej konkretnej trasy, jeżeli oczywiście mamy zapasowe, bo jeżeli nie mamy zapasowych, to każde pół sekundy na wysłanie ruchu bardzo nas cieszy, czy odebranie tego ruchu. Natomiast jeżeli mamy trasę zapasową, to takie rozwiązanie może być dla nas interesujące. No i mechanizmy warstwy trzeciej, te, które mamy do dyspozycji. No i tutaj jedna ważna uwaga a propos wszystkiego, co następnie będę mówił. Pamiętajcie proszę, że timery, które są pokazywane w poleceniach, to nie są timery, które pozwalają na, znaczy, które oddają czas, w jakim sieć się zbiegnie. Marketingowe 50 milisekund, abstrahując od tego, co to oznacza i czy faktycznie każdemu 50 milisekund jest potrzebne, to jest w większości przypadków czas, kiedy są wymieniane pakiety rozmaitego rodzaju hello, czy dla BFD, czy dla protokołów routingu. Jeżeli ktoś sobie tak postanowi stuningować w dół te protokoły, to nie jest czas, po którym sieć będzie w stanie przekazywać ruch tak jak przed awarią, czy przed jakimś tam zdarzeniem. Zwykle tak się protokoły routingu i tak się protokoły sygnalizacyjne projektuje, że nawet jeżeli ten czas sygnalizacji to jest 50 milisekund, to przynajmniej trzy takie czasy czy okresy muszą minąć, zanim urządzenie postanowi w tym momencie root procesor, czy jakkolwiek, cokolwiek to wykonuje, jakiś proces odpowiedzialny za to, postanowi spróbować zorientować się, że w sieci się coś zmieniło, w związku z tym przeliczmy jeszcze raz tą topologię albo zastosujmy jakieś inne dane zapasowe, które mieliśmy do tej pory do czynienia. 50 milisekund wychodzi z takiego, 50 milisekund pochodzi z czasów, kiedy uważano, że 50 milisekundowa czas odtworzenia awarii jest absolutnie konieczny dla wszystkich usług. Od tego czasu jest bardzo wygodny dla ludzi, którzy są zwolennikami świata optycznego, a bardzo nie lubią świata IP i świata MPLS-u. W związku z tym bardzo często jesteśmy przywiązywani do tego znacznika 50 milisekund, albo nawet poniżej 50 milisekund. Natomiast jeżeli słyszycie na rozmaitego rodzaju prezentacjach, że konwergencja sieci to jest do 50 milisekund, no to bardzo często niestety to jest zupełnie nieprawda. Są rozwiązania, które to zapewniają oczywiście, natomiast niestety w ogromnej większości to nie do końca jest to, o czym się mówi. To jest czas jednego pakietu hello, keep alive, czy jakkolwiek do tego podejdziemy. Także jak patrzymy na konwergencję w warstwie trzeciej, to mamy taki następujący po sobie ciąg zdarzeń. Musimy awarię wykryć, czy zmianę w sieci. To nie zawsze jest awaria, to czasami jest podniesienie nowego linku, który będzie mógł nam transportować ruch dodatkowo. Jak to zostanie zrobione i de facto te slajdy, które wam pokazywałem przed chwilą, raczej skupiały się na tym temacie pod tytułem wykryć, że coś się stało, czy zasygnalizować, że coś się stało, musimy wykonać propagację informacji o tym, że coś się stało. I tutaj znowu jest parę różnych zagadnień, o których ja dzisiaj znowu nie będę mówił, bo to, na to nie ma czasu, ale są rozmaitego rodzaju zagadnienia związane z tym, jak realizuje się to lokalnie, jak realizuje się to z powiadomieniem węzłów zdalnych. W szczególności zajmiemy się raczej protokołami routingu, które jak wiadomo po to, żeby zapewniły konwergencję w całej sieci, prawdopodobnie przynajmniej w ramach jednego obszaru muszą wymienić informacje ze sobą i następnie jeszcze upewnić się, że ta informacja, którą wszystkie posiadają, jest taka sama. Potem odbywa się przeliczenie topologii. Przeliczenie topologii de facto z jednej strony jest czasem, który jest niezbyt długi. Nawet na, wydawałoby się, bardzo słabych procesorach, takich jakby wykonywanych w architekturze PowerPC, które są taktowane niewielką liczbą megaherców, przeliczenie topologii w większości przypadków, to znaczy w sytuacjach, kiedy mamy do policzenia zmiany dla 3, 4, 5, 8 tysięcy prefiksów, to są nadal mikrosekundy. Dużo, dużo jeszcze poniżej milisekundy. Także to nie jest tak, że przeliczenie topologii w większości sieci, jeżeli ta sieć jest dobrze zbudowana, to są jakieś godziny, tudzież po prostu 300 milisekund. Jeżeli takie czasy przelicza się topologia, to znaczy, że albo ilość prefiksów jest znacznie większa, no albo coś innego się dzieje, co powoduje, że to przeliczanie topologii jest stale przerywane i trzeba coś jeszcze modyfikować. Jak to się stanie, przechodzimy do tematu pod tytułem uaktualnienie przechowywanych informacji o routingu, bo mówimy o warstwie trzeciej. I ten punkt składa się tak naprawdę z dwóch elementów. Większość urządzeń, których używacie albo których możecie używać 13 minut. Osiem minut mam według swojego zegarka, tu jest 12 na tym, to chyba nie wystartowaliśmy zgodnie z tym, co tu było. Dobrze, ja się będę streszczał. Slajdów mam jeszcze 80, więc jest problem. Uaktualnienie informacji o routingu składa się z dwóch części. Po pierwsze zaprogramowanie tego, co mamy w ramie, a następnie zaprogramowanie tego, co mamy w ramie w sprzęcie, bo oczywiście zwykle mamy do czynienia z urządzeniami, które realizują routing w oparciu o sprzęt. No i następnie odbywa się jeszcze ostatnia część, czyli właśnie w tym momencie rozesłanie tych informacji, szybkość, z jaką będziemy to robić. Teraz zaczynam gwałtownie przyspieszać. Ten slajd był nieważny, ale zawierał pewną animację, w związku z tym do niego wrócę. Nie wszystkie problemy daje się wykryć za pomocą L2 i w związku z tym tutaj bardzo często mamy również do czynienia z sytuacją taką, kiedy L3 będzie dla nas jedynym mechanizmem, za pomocą którego jesteśmy w stanie kontrolować dostępność ścieżki. No i tutaj też się zaczynają różnego rodzaju problemy związane z tym, że de facto te informacje z warstwy 0, 1, 2 są dla nas niedostępne i musimy się oprzeć o pakiety, które sygnalizowane są w warstwie trzeciej. Pierwsza naturalna i bardzo często spotykana sytuacja, jeśli mówimy o warstwie trzeciej, to jest po prostu tuning protokołów routingu. I tutaj możemy bardzo dużo różnego rodzaju rzeczy zrobić. W szczególności tradycyjną rzeczą to jest obniżanie wartości domyślnych liczników hello w pakietach, które ich używają, czyli OSPF, ASAS, IGRP, co pozwala nam dużo szybciej się zorientować, że sąsiad, którego do tej pory mieliśmy i z którym wymienialiśmy ruch i który dla nas był na przykład bramą do jakiejś innej sieci, no niestety już przestał nam odpowiadać na te pakiety hello, w związku z tym należy uznać go za martwego, wszystkie ścieżki prowadzące przez niego wycofać i poszukać sobie jakichś innych ścieżek. W międzyczasie, to znaczy w momencie, kiedy te standardy związane z pakietami hello były tworzone dla poszczególnych protokołów, pojawiła się taka koncepcja, żeby zrezygnować z takiego mechanizmu per protokół i zastosować mechanizm jeden uniwersalny. Na dzień dzisiejszy jest to protokół BFD. BFD w większości przypadków ma dodatkowo tą zaletę, że został tak specjalnie sprokurowany, żeby dało się go dosyć prosty sposób zaimplementować w sprzęcie, no co oznacza, że może być wykonywany w sposób rozproszony. I w tym momencie nawet jeżeli takich sesji protokołów routingu macie do utrzymania na urządzeniach pełniących funkcję na przykład routerflektorów paręnaście tysięcy, to i tak jeżeli macie platformę, która jest w stanie realizować wysyłanie i odbieranie pakietów BFD, nie zamęczycie procesora niezależnie od tego, jakby to był mocny procesor, z tym, żeby te pakiety generować, odbierać i w sposób przewidywalny reagować na ich brak. To pominę, konfigurację możecie doczytać. Protokoły routingu dynamicznego i ich tuning, tutaj proszę zwrócić uwagę na to, że zarówno SPF, jak i ISAS nie są takimi do końca prostymi protokołami, jak mogłoby się wydawać. Jest parę liczników, które są istotne do tego, żeby prawidłowo reagowały. A w szczególności zarówno standardy, jak i właściwie wszyscy bez wyjątku producenci, którzy implementują te protokoły w zgodzie ze standardami, dopuszczają tutaj, a właściwie domyślnie zakładają, że protokół routingu dynamicznego nie będzie reagował od razu. A nawet jeżeli za pierwszym razem zareaguje od razu na jakąś zmianę, to z kolejnymi zmianami chwilę poczeka, bo może to oznaczać, że w sieci szykuje się większa ilość zmian i być może można ją jakoś zoptymalizować. Tu macie przykład sytuacji, kiedy będziemy przygotowani do tego, żeby generować niezbyt szybko rozgłoszenia, żeby niezbyt szybko te rozgłoszenia od innych węzłów akceptować, rozgłoszenia dotyczące w przypadku SPF-a, LSA, router i network dla tych samych podsieci. Innymi słowy, jeżeli zakładamy domyślnie, że jeżeli ktoś zaczyna nam wysyłać częściej niż co sekundę taki pakiet, to znaczy, że coś mu się stało i być może powinniśmy poczekać, aż się uspokoi. I tak to wygląda w sytuacji, kiedy stosujemy ten mechanizm w OSPF-ie, czyli tradycyjnie zmiana jest co sekundę i coś tam by to się powodowało, natomiast w tym momencie jesteśmy w stanie wykonywać algorytm backoff, który powoduje, że coraz bardziej odwlekamy ten moment, kiedy wyślemy informacje o LSA. Kolejny timer to jest taki timer, który domyślnie zakłada 33 milisekundy w momencie, kiedy mamy wysłać LSA, to jest czas generowany losowo, to znaczy od 0 do 33 milisekund domyślna konfiguracja przewiduje, że poczekamy z wysłaniem LSA. Chodzi o sytuację taką, żeby uniknąć takiego fludu po sieci, który będzie wynikał z tego, że wysyłamy pakiet do routera, router natychmiast bez interpretowania tego, co innego dzieje się w sieci, natychmiast przepycha go dalej. Po pierwsze, być może w tym czasie, krótkim, bo krótkim, ale jednak, dotrze do niego informacja, że to wysyłanie dalej tego LSA nie ma już faktycznie sensu. No a po drugie, mogłoby to faktycznie pozapychać nam linki ruchem protokołów routingu. Oczywiście ten ruch niezwykle jest bardzo malutki, ale tak czy inaczej jakoś tam się wlicza w pasmo zajmowane przez urządzenie. No i przeliczanie drzewa SPF to jest najbardziej intensywny proces w routerze OSPF-owym, w routerze ASAS-owym, czyli zbudowanie drzewa rozpinającego, które będzie obejmować N prefiksów, które mamy w sieci, a tak dokładniej cały obszar, w którym router się znajduje. Router, który jest podłączony do wielu obszarów, będzie musiał tą operację wykonać dla wszystkich obszarów, w jakich zaszła zmiana, no i to też może trochę procesora zająć. Tu jest koncepcja na to, żeby po pierwsze móc to opóźnić, po drugie, żeby wykonywać to w sposób inkrementalny. Ten mechanizm wykonywania tego w sposób inkrementalny też jest ustandaryzowany. Drugi ciekawy pomysł to jest sytuacja, kiedy chcielibyśmy wiedzieć o pewnych prefiksach szybciej niż o pozostałych. I to raczej dotyczy sytuacji już takich, kiedy dochodzi do absolutnej awarii i zaczynamy jeszcze raz zapełniać tablicę routingu. Sytuacja, kiedy wiemy, że część prefiksów jest ważniejsza od innych prefiksów, to są sytuacje, kiedy mamy utrzymać sieć MPLS-ową na przykład i bardzo zależy nam na tym, żeby lubeki routerów PE były jak najszybciej osiągalne i jak najszybciej dało się je zaprogramować wszędzie. Osiągalność innych prefiksów sieciowych być może w tym momencie mniej nas interesuje. Interesuje nas z punktu widzenia takiego węzła możliwość szybkiego transportu ruchu do routerów PE i wtedy ta informacja będzie dla nas bardzo krytyczna. ten mechanizm priorytetyzacji prefiksów działa zarówno dla OSPF-a, jak i dla ISIS. Jeśli chodzi o BGP, ponieważ de facto zostało mi jeszcze jakieś 6 minut, to tak bardzo, bardzo szybko. Pierwsza rzecz, skaner BGP to jest czy polepszenie mechanizmu działania skanera BGP, rzecz Cisco bardzo specyfik. Inni wendorzy zwykle realizują to trochę inaczej. U nas akurat było do parę lat wstecz taka sytuacja, że proces BGP był jeden i w pewien sekwencyjny sposób realizował swoje zadania. W szczególności weryfikacja osiągalności tablic sąsiadów i tak dalej wynikała każdorazowo przejścia przez tą tablicę BGP, która była. To się zmieniło w pewnym... Wykończę teraz następny, to już trzeci dzisiaj. To się zmieniło w pewnym momencie, ta tablica przeglądanie tablicy BGP odbywa się asynchronicznie w stosunku do procesów, które realizują import, eksport oraz sprawdzanie pakietów NextHop. To wszystko można tuningować. Pojawił się również taki mechanizm, który się nazywa ATF-NHD. Nie szukajcie tego na stronach innych producentów, bo to też jest jakby nomenklatura i koncepcja bardzo Cisco specific, związana z tym, jak badać osiągalność NextHopów, a następnie jak tą osiągalność NextHopów informować wyższe warstwy, w tym szczególnym przypadku protokoły routingu. Znowu, po zniknięciu jakiegoś prefiksu z tablicy routingu jesteśmy w stanie de facto od razu przekazać do protokołu routingu informację, że ten konkretny prefiks, który u mnie zarejestrowałeś, drogi protokole BGP, OSPF czy jakikolwiek inny, no niestety zniknął z tablicy routingu, w związku z tym jeżeli to tobie coś zmienia, a pewnie zmienia, to zajmij się teraz przeliczeniem tej informacji. Także to pominę. Fast session deactivation to jest sytuacja, kiedy niezależnie od osiągalności czy nieosiągalności peerów BGP jesteśmy w stanie podjąć decyzję o tym, że jednak sąsiad już nie żyje. W szczególności w momencie, kiedy pojawił się protokół BFD, mechanizm fast session deactivation został wzbogacony o możliwość dokonfigurowania procesu BFD do takiej sesji z konkretnym sąsiadem. I w tym momencie to BFD zadecyduje z takimi timerami, z jakimi jest ustawione, żeby powiadomić BGP, że drogie BGP, co prawda wysyłasz normalnie pakiety hello co 60 sekund i po 180 sekundach najwcześniej zareagujesz na utratę sąsiada. Trasa do twojego sąsiada jest osiągalna, interfejs jest podniesiony, ale BFD właśnie zaraportowało, że po kolejnych trzech próbkach wysłanych do ciebie w tym momencie już niestety sąsiad nie żyje, w związku z tym zacznij reagować na to, co się mogło stać w sieci. Kolejny mechanizm w sieciach większych, w których używacie BGP, to jest minimum routing advertisement interval, który powoduje, że ogłoszenie prefiksów BGP musi się odbywać zgodnie z RFC z pewnymi opóźnieniami w stosunku do jakby czasu zero. No i tutaj znowu możemy sobie to tuningować. Kiedy tego typu sytuacje się przydają? No generalnie znowu raczej w sieciach MPLS-owych, to znaczy w sieciach takich, w których wasze routery nie prowadzą bezpośrednio peeringu z jednym z operatorów, bo wtedy nie oszukujmy się, tych zmian w prefiksach nie będziecie mieli 20 tysięcy na sekundę w jedną i w drugą stronę przez paręnaście godzin, no chyba, że to jest jakaś sieć badawcza albo coś dziwnego się w internecie dzieje. Natomiast w sytuacji, kiedy wasz klient, dla którego świadczycie usługę MPLS-ową, jest zainteresowany tym, żeby jego prefiksy z jednej strony waszej sieci na drugą stronę waszej sieci były bardzo szybko propagowane, za to w sieci MPLS-owej odpowiada, czy może odpowiadać protokół BGP i w tym momencie dobrze jest te timery dotuningować, żeby protokół BGP nie zwlekał z rozgłoszeniem na drugą stronę sieci informacji. No i trzecia rzecz, jeśli chodzi o tego typu zagadnienia, to znowu jest rzecz bardzo Cisco specific, ale doskonale dająca nam dotuningować czas osiągalności usług w sieci MPLS-owej, czyli tak zwany BGP Peak, Prefix Independence Convergence. To jest takie rozwiązanie, w ramach którego jesteśmy w stanie programować ścieżki zapasowe, ogólnie rzecz biorąc, bo właśnie kończy mi się już czas. W sytuacji normalnej, kiedy mamy sieć, w której tego typu mechanizmu nie ma, w momencie, kiedy dochodzi do awarii tego linku, zaczniemy sobie szukać, a dokładniej z root reflektorów będziemy szukać informacji, która pozwoli nam transportować ruch przez sieć MPLS-ową do tego węzła, do którego tak czy inaczej ruch chcemy transportować. Czy będzie szybko, czy będzie wolno? Jeżeli będziemy oczywiście to dosyć dobrze tuningowali, to prawdopodobnie nie zajmie nam to dłużej niż paręset milisekund, może parę sekund. W zależności od tego, jak znowu szybko informacja o tym, o awarii tego łącza zostanie rozpropagowana w naszej sieci. W rozwiązaniu BGP Peak mamy w tym momencie zaprogramowane dwie trasy na takim węźle, który potencjalnie widzi trasę zapasową. Jedna trasa prowadzi przez tą ścieżkę, która jest już zestawiona. Druga trasa jest zaprogramowana zarówno w softie, jak i w sprzęcie przez następną najlepszą ścieżkę, która prowadzi przez węzeł jakiś tam sąsiedni. Akurat na tym wyidealizowanym rysunku widzicie sytuację, kiedy bardzo ładnie widać, który węzeł jest węzłem sąsiednim, ale to nie zawsze tak wygląda. Co się dzieje, kiedy to łącze zostanie wykryte lokalnie przez ten router? No ten router pobiera ten ruch, który do tej pory do niego docierał, tak jak go do tej pory pobierał, a następnie stosuje informacje służące mu do forwardowania ruchu po to, żeby nadal wysyłać ruch tą ścieżką, która jest prawidłowa. Jak to wszystko będzie wyglądało, widzicie na tym rysunku, też nie będę tego omawiał. Druga sytuacja, i to jest czas, który będziemy w stanie w tym momencie oszczędzić. Cały czas konwergencji składa się z tego procesu. W momencie, kiedy mamy włączony BGP peak, ten czas zielony znika. Czas do wykrycia awarii i w tym momencie de facto przerzucamy trasę jakby forwardingu ruchu na tą drugą ścieżkę. Druga sytuacja, która może się wydarzyć, to jest awaria całego węzła, czyli nie łącze, ale cały węzeł ulega awarii i w tym momencie jesteśmy w stanie zbudować tą ścieżkę zapasową już na węźle poprzedzającym i w tym momencie też wiemy, jak ścieżka zapasowa do site do docelowego powinna wyglądać. Ten mechanizm z jednej strony jest tak prosty, jak o nim opowiedziałem, z drugiej strony jest jednak trochę bardziej skomplikowany, aczkolwiek, no, jak widzicie, czas goni. Jeżeli ktoś jest jakby zainteresowany tymi tematami, to absolutnie zapraszam do nas jak najszybciej. Tak to wygląda z punktu widzenia linii poleceń. Widzicie dwa prefiksy w tablicy BGP. BGP tradycyjnie rozgłasza jeden, ale tutaj widzicie dwa. Mamy trasę, która jest oznaczona jako best, trasę, która jest oznaczona przez BGP peak jako ta backupowa. I to tyle, aczkolwiek absolutnie nie wyczerpuje to tematu szybkiej konwergencji, bo ten temat dopiero żeśmy delikatnie ruszyli. Jeżeli kogoś te tematy interesują, nie ma jednego prostego przewodnika. Jest parę dobrych książek dotyczących każdego z protokołów z osobna i prawdopodobnie zagadnień telekomunikacyjnych również, które dobrze by było przeczytać, zanim tymi tematami się zajmiecie na poważnie. Natomiast jeżeli kogoś te tematy interesują, to zapraszamy do nas, jest tu nas trochę, będziemy bardzo chętnie pomagać, tłumaczyć i cierpliwie kiwać głowami. Jakby się okazało, że coś trzeba wytłumaczyć albo coś trzeba zrozumieć. Jakieś pytania, bo mamy dokładnie 0,01,000 sekundy do końca. Nie ma?
Nie ma pytań, dziękujemy.
To dziękuję bardzo.